Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, to jest podcast rowerowy, a na sam początek mam do Was dzisiaj pytanie. Pytanie brzmi, w jaki sposób zainteresować podcastera swoją historią na tyle, żeby miał ochotę rzucić wszystko co robi, zapakować Wam mikrofon, wysłać go Wam na drugi koniec Polski, szybko ustawić rozmowę, a potem się nią podzielić ze słuchaczami. Nie, wcale nie trzeba mieć żadnych magicznych zdolności, wcale nie trzeba mieć doktoratu, magistra, ani nawet licencjatu. Wystarczy wziąć rower cargo, zapakować do niego narty, przejechać przez całą Europę po to, żeby zjechać z dość wysokiej góry, a potem wrócić. Nic wielkiego, powiecie. Jednak okazuje się, że jeżeli dołożymy do tego kontekst kulinarny, kontekst podróżniczy, to wychodzi nam fenomenalna historia, którą tym razem opowie Wam Karol Kamyczek. Zapraszam.
Cześć, jestem Karol Kamyczek, uwielbiam jeździć na rowerze, jeździć na nartach, jestem kucharzem. W trakcie pandemii zacząłem też robić ceramikę. Robię bardzo dużo różnych rzeczy i staram się to też połączyć. To, co zacząłem robić jakiś czas temu, to łączyć rower z innymi środkami transportu, żeby mi pozwalało dotrzeć w jakieś niesamowite miejsca.
Chciałem zacząć od tego, jak się, nie wiem, czy pamiętasz, jak się nasza rozmowa poprzez social media, Instagramy zaczęła, od czego?
Nasza rozmowa zaczęła się od tego, że ja zacząłem followować twój profil. Jeśli dobrze pamiętam, tak było? Ty mnie odfollowowałeś i polegowałeś jakieś zdjęcia? Tak to było?
Ktoś dołącza do obserwujących, to ja wysyłam taką informację, że dzięki za obserwowanie i jakby jak masz fajną historię, to opowiedz.
A tak, tak, rzeczywiście, tak.
I ty mi wtedy napisałeś coś, co jakby ja już wiedziałem, że musimy porozmawiać. Napisałeś mi dokładnie tak. Co do opowiadania historii rowerowych, to mógłbym powiedzieć, jak to jest wieść parę nart przez prawie 7000 km na rowerze cargo. To jest szachmat. Wiesz, jakby dla tematu tego podcastu, jak powiesz mi, jechałem 7000 km, wiozłem narty na cargo, żeby się zjechać z górki, to myślę sobie, what? O co chodzi? Jak do tego doszło? Bo to jest, wiesz, to jest tak napakowane, to jest taka bomba dla podcastera, że jakby teraz jakby usiądźmy, połóżmy ją na wielkim stole i rozłóżmy ją na części.
No właśnie, dzięki wielkie za zaproszenie i za to, że mogę być gościem twojego programu dzisiaj. No rzeczywiście tak z tym jest, że no ja mam bardzo małe zasięgi, bo robię różne rzeczy, znaczy bardzo małe zasięgi. No mam takie na tyle nieduże, że to nie jest tak, że to jest jakby szeroko znana historia, o której ja teraz opowiadam. I często jak właśnie mówię o tym, że to zrobiłem, to ludzie reagują nic tak jak ty, że w ogóle to za kosmos, nie? Jakby jak to się dzieje. I super się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo to jest pierwszy raz, kiedy ten temat jest jakby głównym tematem jakiejś takiej rozmowy publikowanej w internecie. Ja byłem gościem podcastu, ale nie polskojęzycznego wcześniej na ten temat. Pytanie jest twoje, jak to się stało, że wpadłem na ten pomysł, tak?
Mnie interesuje jakby przede wszystkim, z tego co pamiętam, jesteś z Poznania. Jak narysuję sobie kółko na 7000 km z Poznania, no nie, to jakby w sporo kierunków można było pojechać. Powiedz najpierw jakby, gdzie to jechałeś, skąd pomysł na ten cargo, bo wiesz, jakby niedawno nagrywaliśmy o cargo, ja testowałem sobie jakiegoś bulita elektrycznego, jakby znam wrażenie jazdy, ale to jest jednak taki konkretny trip. Co to, po co, dlaczego i tak dalej.
Ja do tego stopnia, ja tę wyprawę przygotowywałem, tak już przygotowałem w pełni logistycznie przez 2 lata, myślałem o tym dużo dłużej, pewnie z 5 nawet. I rzeczywiście, co jest niesamowite, to ja do momentu, kiedy ruszyłem, tego dnia, kiedy ruszyłem na tą wyprawę, to ja nie przetestowałem bulita obciążonego do tego stopnia. I było super, że tego ranka zjadłem jeszcze się na nie z rodzicami w Poznaniu i moja mama zapytała, czy to się fajnie jeździ z takim obciążeniem na bulicie. Ja powiedziałem, że nie mam żadnego pojęcia, bo nigdy nie miałem tylu rzeczy na nim. I rzeczywiście bulit był trochę koniecznością, znaczy na pewno wiedziałem, że to musi być rower cargo, do którego potem jeszcze wrócimy, pewnie będziemy dużo rozmawiać o rowerze, bo to jak ja sobie to wymyśliłem, to oczywiście było wynikiem jakiegoś bardzo pogłębionego researchu, ale też jakby mojej wizji. A co do miejsca, no to tak, ja absolutnie uwielbiam góry i staram się w nich spędzać jak najwięcej czasu. Mieszkałem też trochę w Alpach przez 2 zimy, bo jestem kucharzem i tam pracowałem w hotelach i to była też super szansa. A w Poznaniu jest płasko. Nie jest tak płasko jak w Warszawie, ale no duża część Polski północnej jest po prostu płaściutka i gór za bardzo nie ma. A wybór konkretnego miejsca na ten wyjazd był takim, że ja wymyśliłem sobie, żeby to była góra na tyle, która jest wyzwaniem dla mnie, żeby na nią wejść i zjechać. I nie mam jakiegoś super doświadczenia takiego alpinistycznego, więc nie mogłem się wpakować w coś bardzo niebezpiecznego, a poza tym chciałem zrobić jak najbardziej sam. No i ten Kazbek, czyli góra, która na tyle ma warunki śniegowe, żeby można tam było zjechać dość późno. Tak, ja byłem na szczycie na początku czerwca, więc pomyślałem sobie, że będzie super, żeby jechać w takich warunkach wiosenno-letnich, a móc nadal zjechać na nart.
Ja podoświadczałem sobie trochę jeżdżenia wokół Poznania, bardzo lubię. Mieszkam na Pogórzu Wielickim i tutaj gdziekolwiek się nie ruszysz, tam masz albo z górki, albo pod górkę, tu nie ma równo, więc jakby pojeżdżenie sobie kiedyś wokół Poznania to było takie, wiesz, ale fajnie w ogóle, jak się przyjemnie jedzie, a jak można, wiesz, nagle fajną średnią mieć, no nie? Bo
tak,
wiesz,
tak.
Bo nagle coś po prostu jedzie, nie, no nie?
Jest przepięknie, są wspaniałe tereny do jazdy rowerem. Nie, absolutnie tak. Poza tym, że nie ma... Znaczy są wzniesienia, bo są takie trochę morenowe. Mm-hmm. Znaczy tu lodowiec taki stricte nie przechodził, to nie wygląda tak na Koszubach, ale takie właśnie lekkie pagórki, za których widać kolejne jezioro. Tak.
No dobra, właśnie... początek czerwca, Kazbek. Kiedy się to zaczęło? W sensie jakby, mówisz, powiedziesz o tym śniadaniu, że jesz śniadanie i jedziesz, i jest początek czerwca i jest Kazbek. Co pomiędzy?
Właściwie mój zupełnie pierwotny plan to był taki, żeby być w okolicach właśnie połowy maja już w Gruzji, w Kaukazie i wtedy próbować wejść na szczyt. Ale to wszystko się przesunęło z bardzo różnych względów. Musiałem pewne rzeczy jeszcze i techniczne, znaczy przygotowanie samego roweru i całe wszystko logistyczne, co miałem do garnięcia. To oczywiście trwało i byłem przygotowany, to się to lekko przesunie i to nie była żadna tragedia. Ostatecznie ruszyłem bodajże 10 maja, tak, między 10 maja a początkiem czerwca miałem czas, żeby jak najszybciej dostać się do Gruzji i przez to też wybrałem najkrótszą drogę, jaką się dała, znaczy też nie do końca najkrótszą, bo najkrócej byłoby po prostu jechać taką linią jakby z Poznania do Rzeszowa, może trochę bardziej na północ raczej, taki może Bielsk Podlaski i potem przez Ukrainę, tylko ta droga wydawała mi się super nudna, bo Ukraina jest znowu w tamtym regionie jest dość płaska, czyli jechałbym taką niziną przez cały czas. Moim celem była Odessa, w której miałem wsiąść na prom, przepłynąć do Batumi. Ja nie lubię jeździć tą samą drogą w obie strony i moja droga powrotna była dużo dłuższa, a nie byłem też w stanie zrobić pełnej pętli, bo musiałbym przejeżdżać przez Górną Osetię, która jest takim terenem spornym i jeszcze tak samo Donieck. No trochę jednak takie pakowanie się już trochę na siłę, znaczy oczywiście gdybym zrobił gigantyczną pętlę, to pewnie dałoby się taką po prostu przez Rosję przejechać, ale znowu ja chciałem raczej przyspieszyć, a nie wydłużać sobie tą drogę.
Na ile długo zbierałeś informacje na temat samej trasy? Wiesz, jakby 5 lat przygotowań, to jest bardzo konkretny czas i bardzo konkretny cel i to już jest taka, wiesz, poważna rzecz, no nie?
No tak. Znaczy wiesz co, ja bym jednak skrócił to do dwóch lat przygotowań.
Okej.
5 lat to było bardziej myślenia o tym.
No okej, ale wiesz, a nawet jak myślisz o takim, że wiesz, gdzie chcesz jechać, wiesz, którędy, no patrzysz i wiesz, ja nie wiem, jak zerkam nawet na takie, że a po południu się gdzieś przejadę, to tak wiesz, czasami mi schodzi 20 minut na mapkę, a może tu, a może zobaczmy tędy, a może tędy. Na ile ten twoje planowanie, nawet to dwuletnie, okazało się skuteczne i ci pomogło?
No pomogło mi zasadniczo, bo ta wyprawa się po prostu udała, więc myślę, że gdybym tego wszystkiego, co robiłem, nie robił, to mogłoby być inaczej, więc to jest dla mnie takim... dowodem na to, że to, na co ja poświęciłem czas i to całe moje przygotowanie po prostu miało sens. Aczkolwiek, jeśli chodzi o trasę, to tego planowania było bardzo mało, bo przy tej jakby formule tego wyjazdu konkretnego, ja sobie pozwalam na takie dużo swobody po to, żeby jakby zwiększyć moje zaskoczenie trochę tym, co spotykam i też trochę to, że jest więcej spontaniczności. I to jest jakby po drugiej stronie są na przykład wyścigi ultra, w których zacząłem właśnie startować. Byłem na RTP, który jest w ogóle wspaniałą imprezą. Bardzo pozdrawiam Pico z tego miejsca. We wrześniu, gdzie na przykład no ja starałem się mieć każdy kilometr trasy właściwie przygotowany, tak, że wiem, gdzie jadę i co się dzieje, nie? A w przypadku tej mojej wyprawy czy innych, które robię, trochę nie chcę być aż tego przygotowany i trochę nie chcę znać każdego kilometra, bo na przykład sugeruję się tym, co ludzie mi mówią, ale albo pozwalam sobie też na to, że jeżeli coś fajnego jest po drodze, to mogę trochę zmienić tą trasę albo w jednym miejscu zostać dłużej, więc nie planuję w żaden sposób noclegów, ani też nie planuję też trasy tak do końca, co do kilometra, bo nie byłbym w stanie tego zrobić na takiej długości po prostu. No, jeśli bym bardziej mam miejsca, do których chcę dojechać, a nie wiem do końca, którymi drogami. I oczywiście też na przykład w Gruzji jest też mniej dróg, które są do wyboru, więc ja tam jechałem częściowo autostradą, co wydaje się makabryczne, ale nie, było całkiem przyjemnie, bo tam jest dość niskie ograniczenie prędkości, gigantyczne pobocze i to był jedyny rozsądny w ogóle wybór na tym odcinku. Więc nad trasą samą aż tak dużo czasu nie spędziłem. Wiedziałem po prostu, którędy chcę jechać, przez które kraje, przez które miejsca, ale to nie było tak, że miałem taki ślad. Zresztą jechałem bez komputera wtedy.
To jest ciekawe, co mówisz, bo to jest dla mnie taki mindset, w którym ty chcesz się otworzyć na doświadczenia. Że jakby nie chcesz się zamknąć trasą, mapą, trackiem, GPS-em, tylko okej, mam jakieś punkty, wiem, że chcę być tu, tu i tu, ale tak naprawdę otwieram się na to, co mi ta droga przyniesie. I czy ja pojadę tędy, czy tędy, to już nie ma znaczenia.
Tak, plus jeszcze to, że mi strasznie byłoby trudno przeskoczyć jakiś fragment. Znaczy, ja w ogóle staram się też z tego względu, że rower wydaje mi się absolutnie genialnym środkiem transportu, takim najefektywniejszym, jaki znam w życiu. Do transportu ludzi, tak, wyjaśnijmy sobie, nie jakichś gigantycznych ilości materiału. To jest tak efektywny, że trochę chyba będę się starał przy kolejnych wyprawach po prostu nie przeskakiwać żadnego terenu. Ja to nazywam trochę taką demokratyzacją przestrzeni. Jeżeli jadę do Gruzji i po drodze jest Ukraina, to wiadomo, że może to nie są takie fragmenty, które nie wydają się super atrakcyjne i wszyscy mówią, że są paskudne drogi, to te drogi po prostu były najlepszą anegdotą. Mam taki filmik, jak tam na przykład bullet mi cały wpada do jakiejś dziury zalanej wodą. Nie? Że nie jest to coś, co przeszkodzi całej wyprawie, jest to czymś, co po prostu jest po drodze, jakby mam wrażenie, że to jest część tego mojego planu. I dlatego trudno mi było na przykład, nie wiem, wsiąść w pociąg i stwierdzić sobie, że ja chcę, żeby ta wyprawa, wtedy nie wiedziałbym, gdzie zacząć. Dla mnie jest oczywiste, że jeżeli robię wyprawę do Gruzji, to po prostu startuję stamtąd, gdzie akurat jestem. Czyli jeżeli jestem w Poznaniu, to z Poznania, jeżeli gdzieś idzie to z jakiegoś miejsca innego. I też to, że bardzo na przykład mało rowerzystów spotkałem w niektórych miejscach na Ukrainie, nie było ich w ogóle. Zaczęli się do pierwszych, spotykałem gdzieś tam w Rumunii. Też dawało mi takie poczucie, że w sytuacji, w której na świecie już jest bardzo mało miejsc, wiadomo, wszędzie ludzie byli, wystarczy poprosić kogoś, kto tam mieszka, żeby ci przysłał filmik, bo wszyscy mają smartfony i technika jest tak rozwinięta, to po prostu to bycie w jakiejś konkretnej sytuacji, w konkretnym miejscu jest zawsze unikatowe trochę, nie? I tego też nie chcę omijać, nie chcę się do końca pakować w te miejsca, które wiadomo, że są atrakcyjne, tylko liczę, że te atrakcyjne dla mnie sytuacje mogą się zadziać wszędzie w wyniku tego, że gdzieś trafiłem albo spotkam jakichś fajnych ludzi.
Chcę, żebyśmy przeszli na chwilę do takiej sytuacji, gdzie kończysz jeść to śniadanie w Poznaniu, masz spakowany rower i ja przeglądając twój profil na Instagramie, tak, bo oczywiście polecamy zajrzeć tam, ale widzę, że na tym rowerze spakowane są mnóstwo tobołków i narty. Jaka była idea, tak? Bo ty jakby powiedziałeś, kochasz rower, kochasz kury, kochasz narty, kochasz gotować. Jakby to jest taki konglomerat, który jakby dla mnie wróży ciekawe historie po drodze, no nie? Ale najpierw mnie interesuje, skąd te narty, jakby skąd ten koncept, że wiesz, zawiozę sobie na rowerze cargo narty na kazbek.
Tą myślą, która pewnie powstała w mojej głowie gdzieś tam te 5 lat przed wyprawą, było właśnie to, żeby pojechać rowerem na narty. To była ta pierwsza przewodnia myśl, którą ciągnąłem do końca i to dlatego te narty też wylądowały na tym rowerze, żeby to po prostu był wyjazd, że używam roweru, żeby nie pojechać na rower, tylko używam roweru, żeby coś zrobić innego, nie? Że rower w tym momencie jest tylko środkiem transportu do tego głównego zdania. Równie ważnym i to większość czasu jednak jechałem rowerem i zajęło mi to jakieś 80 dni na rowerze, że na nartach byłem 3 akurat w przypadku tej wyprawy, ale rzeczywiście chodziło o to, żeby tą myśl przenieść już tak w praktyczne, na tą realną wyprawę. Duża część tych przygotowań to była właśnie myślenie o tym, jak to jest możliwe i czy jest możliwe i czy to ma sens. I zadawałem sobie dużo takich pytań, czy to się w ogóle opłaca, nie? Czy to ma sens? Czy to, że tego ludzie tak często nie robią, to oznacza, że ja zwariowałem, czy po prostu jest to zbyt wymagające, czy kompletnie nie ma sensu? Ja uważam, że było super. I poza tym, że oczywiście jest to piekielnie czasochłonne, nie? Że można było równie dobrze wsiąść w samolot i polecieć w ten Kaukaz i wejść na ten kazbek i zjechać na nartach. Dla mnie też bardzo ważne jest to, że to jest po prostu human powered, nie? Że jakby cały etap, że od tego momentu, kiedy ruszyłem poza tym promem, który jednak był napędzany olejem napędowym, tak sądzę, to że cały ten etap od początku, jakby od mojego domu w Poznaniu do szczytu góry, no był human powered i to jest takie niesamowicie budujące dla mnie i też takie dające dużo siły, że takie rzeczy są możliwe i to chyba jest w tym wszystkim jakieś takie najważniejsze dla mnie, żeby to tak właśnie wyglądało. No i te oba środki transportu, bo dla mnie to są środki transportu w dużej mierze, narty i rower są absolutnie idealne do tego, no bo jednak biorąc pod uwagę, że to się wydarzyło wszystko w niecałe 3 miesiące, to żeby dojechać z kawał drogi, jednak z Polski, żeby dojechać w Kaukaz i potem wrócić, to wydaje mi się, że to też świadczy o tym, że to jest takie efektywne, mimo że ten rower nie był najszybszy. Chociaż byłem po płaskim szybszy niż w górach.
I mam takie wrażenie, takie przemyślenie, że podróż z samolotem, już samochodem trochę mniej, motocyklem jeszcze mniej, rowerem jeszcze mniej, a pieszo najmniej, jakby najmniej ograbia cię z tego doświadczenia drogi i doświadczenia podróży. No nie, bo jeżeli mówisz, jestem 80 dni w drodze, to ty jesteś realnie 80 dni, wiesz, pozbawiony kontaktu z bliskimi, znajomymi, no nie siedzisz na kawce z nimi, no nie, jakby poświęcasz swój czas na drogę, tak? I ta droga daje ci coś w zamian, tak? Daje ci właśnie jakieś doświadczenia. I ja mam takie wrażenie, że przynajmniej dla mnie rower i motocykl, bo ja też mam gdzieś tam jakąś taką zajawkę motocyklową, że jedno i drugie narzędzie daje ci bardzo duże doświadczenie drogi. Jedno szybciej, drugie, jedno szybsze, drugie wolniejsze, ale daje ci dużo większe, duże doświadczenie drogi. I jest, z drugiej strony jest efektywne, no nie? Bo wiesz, bo pieszo też można było przejść, tak? Można było sobie pójść pieszo.
Znaczy w tym przypadku nie byłbym w stanie, bo nie zabrałbym tych wszystkich rzeczy.
No właśnie. Nie. Jak ty oceniasz to doświadczenie drogi?
To jest najwspanialsze, co się może komuś wydarzyć. I dlatego też uważam, że rower jest taki absolutnie cudowny, bo z jednej strony jest efektywny i to rzeczywiście, no pójść by się nie dało w tym przypadku rzeczywiście dlatego, że ja nie byłem w stanie te wszystkie rzeczy, które miałem założyć na siebie na raz. Musiałem, jeżeli go rozpakowywałem, ten rower, to musiał być na dwa razy. Więc ten rower to był taki najmniejszy, powiem, taki mechaniczny środek transportu, który pozwalał mi zabrać te wszystkie, które potrzebowałem.
To po co ci tyle, tych klamotów, że musiałeś brać cargo? No ja rozumiem, narty. A co jeszcze zabrałeś, że aż tyle tych klamotów było?
Bardzo dużo zajmował mi cały sprzęt, ten taki alpejsko-narciarski, który ze sobą miałem. I też on mi dał dużo do myślenia pod względem takiej wielkiej presji w kolarstwie, która jest na obniżanie wagi. Bo ja na przykład wiozłem na tym rowerze raki, które ważyły kilogram, wiozłem czekan, który ważył tam 600 gramów, 7000 kilometrów. No tak, i użyłem go przez kilka dni. I nadal byłem w stanie przejechać 200 km dziennie i tam utrzymać jakąś średnią 20 kilka na rowerze cargo. Więc po prostu jakoś tak mi dało dystans do tego, na ile to rzeczywiście jest ważne i na ile warto przykładać do tego wagę. Oczywiście no, to nie był wyścig i to nie było tak, że musiałem... No, pytanie, czy na wyścigu to też jest, każdy gram jest akurat aż taki ważny. Więc bardzo dużo zajął mi miejsca i wagi ten sprzęt narciarski, biwak, dwa kaski, narty, buty narciarskie, które są duże. Też jakieś pozostałe rzeczy, które miałem, statyw do aparatu, bo chciałem jak najwięcej robić sobie sam zdjęć. Miałem książkę albo dwie, trochę ciuchów takich cywilnych. Chciałem zabrać na tyle, żeby było po prostu, żebym już stwierdziłem, że skoro mam taki rower, że mogę zabrać wszystko, to chciałem, żeby mi za bardzo, żeby nie czuł takiego braku jakichś rzeczy, które są mi bardzo potrzebne. Aczkolwiek oczywiście ja zawsze się tak pakuję na takie 105, po prostu z takim typem człowieka, nie? Jakby znam takich ludzi, że jak masz powiedzmy jeden plecak objętości 100%, to zawsze zabierzesz takie rzeczy na 105 albo 110, nie? Że nadal jak mi się wydawało, że mam mnóstwo tego miejsca, to jakoś te rzeczy zawsze mi tam miałem na górze tego, tych, bo miałem taki duffel bag, taką dużą torbę po prostu, która też służyła mi jako plecak, bo ona ma takie szelki, więc do podejścia potem już na trekking to jej używałem i potem takie worki, czy takie torby wodoodporne, które były przytroczone nad nią. Więc potem dorzuciłem sobie jakiś taki dry bag, taką wodoodporną torbę, gdzie tam miałem jeszcze jakieś ciuchy, bo już mi się rzeczy inne nie mieściły. Ale rzeczywiście na ten bullet też był załadowany bardzo mocno. No i dużo tych rzeczy było, więc i objętościowo, i wagowo, ale to też mi pozwoliło na to, żeby na każdą ewentualność...
Czyli zabrałeś ze sobą taki mały domek.
Trochę tak. I to jest też taki sposób jazdy, który strasznie uwielbiam i to jest coś, co mi sprawia chyba najwięcej radości w ogóle w życiu. To po pierwsze tak, że rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy o tym, że ta trasa nie jest do końca ustalona, ale też to, że ja mogę, że jestem taki super niezależny od niczego i właściwie w każdej chwili, kiedy tylko stwierdzę, że to jest dobre miejsce na biwak, to zaczynam go szukać. Staram się zawsze mieć, powiedzmy, od tej godziny, tak od 3 godziny przed biwakiem po prostu nabrać tyle wody, bo zawsze woda jest problemem. Żeby mieć tyle wody, żeby móc po prostu biwakować i od tego czasu mogę już zacząć szukać tego miejsca. I to jest coś, co w ogóle daje mi niesamowite poczucie bezpieczeństwa na tych wyjazdach. Często ludzie o to pytają i też byłem straszony różnymi rzeczami, że tam uważaj na to albo uważaj na tamto. I to, że ja mogę rozbić się właściwie gdzie chcę, a tego miejsca im jest kraj mniej zaludniony, tym jest tego miejsca więcej. W Turcji na przykład miałem absolutnie niesamowite biwaki. No właśnie, i tutaj jeśli rozmawialiśmy o tych rzeczach, na przykład różnych środkach transportu, no to motor nawet nie da ci szansy, żeby dotrzeć do takiego miejsca. Pytanie potem jest kwestia, jak bardzo się z dużym legalistą, no w niektórych krajach jest zabronione to, żeby na przykład biwakować na dziko. No i potem pytanie, co z tym robisz, czy jednak uznajesz, że na przykład po prostu jest jakieś takie prawo do przestrzeni, które chciałbyś mieć i jeżeli nikomu nie przeszkadzasz i jest to teren, że nie robisz z pełnym szacunkiem dla tego miejsca na przykład, postanawiasz się jednak rozbić. No i dużo jest łatwiej na przykład to robić w miejscach, oczywiście, gdzie jest mniej ludzi, w Europie jest to dużo trudniejsze też w wielu miejscach. Ale właśnie to, że można trafić w nieprawdopodobne miejsca i zasypiać z przepięknym widokiem, na przykład jakiś pasmo gór, za którym zachodzi słońce czy księżyc. Oczywiście czasami są podłe, jak się jedzie i się okazuje, że w okolicy nie ma żadnego miejsca sensownego i trzeba się wdrapywać na jakiś bardzo stromy stok, tam się... Wtedy najlepiej się sprawdzają hamaki oczywiście, bo namiotu nie można rozstawić na pochyłym. No to rower znowu jest najlepszym absolutnie takim narzędziem, żeby trafić w takie fajne miejsca.
Kiedy mówimy o biwaku, mentalnie się zbliżam do twojej drugiej czy tam trzeciej pasji, którą jest gotowanie. Jak zawodowy kucharz radzi sobie z gotowaniem po drodze? Co droga dała ci jako kucharzowi? W sensie twojego gotowania, ale też jakby nabierania tych doświadczeń kuchni z regionów, przez które jedziesz?
No ja zdecydowanie jak ruszam na wyprawę, to przechodzę w rolę kucharza, na rolę po prostu konsumenta i staram się jak najwięcej jeść po drodze i jak najwięcej rzeczy, które ktoś mi ugotuje. Więc staram się pozwalać sobie na to pod względem i czasowym, i finansowym, żeby jeżeli jest jakieś miejsce, które mi się spodoba i to też jest super kolejna rzecz, że potrafię na przykład taki totalnie już umorusany i zniszczony drogą, bo jak się jedzie w upale kilka dni piwakując na dziko bez prysznica, to potem się dojeżdża nawet takim trochę przemielonym do jakiegoś dużego miasta i strasznie lubię ten taki kontrast pomiędzy tym, że się działo w lesie, co jest super, albo czasami nie w lesie, tylko na jakiejś pustyni kilka dni, a potem na przykład przyjeżdżasz do Stambułu, bierzesz prysznic, ubierasz się w najlepsze swoje ciuchy, które oczywiście są jakieś wymiętolone, ale tam mam jakiś zawsze taki t-shirt, jedną koszulę, żeby wyglądać jak jakiegoś w miarę znośny człowiek, i idę fine diningowej restauracji i spróbować najlepszego jedzenia, jakie mam do zaoferowania w Turcji. I ten kontrast też, to jest to, że to jest się w stanie właściwie w czasie jednego wyjazdu zrobić, to jest znowu coś, co mnie szalenie interesuje, ale staram się jak najwięcej jeść po prostu po drodze i no i też jak najwięcej, żeby ktoś mi ugotował. A jeżeli ja sobie gotuję, to też to staram się, żeby to jak najmniej z kolei czasu zajęło i jestem bardzo mało wybredny, znaczy to ma już wtedy taką funkcję pożywienia się, nie przykładam jakiejś gigantycznej wagi.
Zdarzyło ci się zjeść w jakiejś przydrożnej budce albo ktoś cię nakarmił, takim hardkorem jakimś, nie?
Fine dining to na drugim biegunie, nie? Od tego właśnie siedzenia i jedzenia czegokolwiek, ale to tam się wydarzyło raz i to oczywiście to jest tylko dostępne w jakichś dużych aglomeracjach. Trochę z chęci poznania kultury i jedzenia. Poznałem taką w Kaukazie taką parę Niemców, którzy byli na objeździe po Bliskim Wschodzie i mówili wspaniałe rzeczy o irańskim jedzeniu. Jakoś poczułem gigantyczną ochotę, żeby zobaczyć jak jest... Nie miałem, Iran jest gigantycznym krajem i nie miałem szans oczywiście podjechać do Teheranu, ale byłbym w stanie gdzieś tam zahaczyć o taki północno-zachodnią część. Złożyłem wniosek o wizę i rozpatrywanie jej trwało dość długo i ostatecznie mi przyznano, ale miałem taki czas, żeby trochę się tak w ogóle poszlajać, co było też bardzo fajnym doświadczeniem i wtedy też postanowiłem, bo wcześniej miałem takie raczej założenie, że nie zgadzam się na proponowany mi alkohol przez ludzi po drodze, a potem stwierdziłem, że zmieniam tę politykę i ciekawe rzeczy się działy po drodze w tej wschodniej Gruzji. I w tej wschodniej Gruzji rzeczywiście miałem często problem, żeby znaleźć cokolwiek. W ogóle nie było jakichś takich knajpek, w których mogłem jeść, takich przydrożnych, o których ty mówiłeś. Więc najwięcej wtedy jadłem chleba i pomidorów, które uwielbiam, jeżeli są takie świeżo zerwane, wyrośnięte na słońcu, a ten chleb gruziński, który się zrobił ostatnio bardzo popularny też w Polsce i w każdej miejscowości właściwie jest z takich murowanych w ziemi piecy, to tego jadłem strasznie dużo i to w ogóle gluten for life uwielbiam na rowerze. Więc oczywiście bardzo często staram się na przykład w ciągu dnia, nawet często jest tak, że przez kilka dni nawet nie jem nic ciepłego, znaczy nie jem takiego obiadu, tylko bardzo dużo jem warzyw i cokolwiek znajdę. Sklepy są takim moim podstawowym, takie sklepy spożywcze, to jest moje ulubione w ogóle i też zauważanie tego kolorytu, ja nawet Uwielbiam jako taki element poznawczy po prostu chodzić po tych sklepach i znajdować coś, czego jeszcze nie jadłem albo czego w ogóle nie znam. Ale zazwyczaj kupuję bardzo dużo, żywię się w takich miejscach i to jest też prosto, można zostawić rower przed wejściem i kupić sobie coś, co jest śniadaniem, obiadem i właściwie kolacją i jakimś deserem jednocześnie, bo być coś słodkiego i pieczywo, bardzo proste rzeczy. Ale też często takie, których jeszcze nie znam i te produkty i miejscowe warzywa, które no i w Gruzji, w Turcji są, były wyśmienite i bardzo tanie i to właściwie było podstawa, absolutna podstawa mojej diety.
Mm-hmm. A bałeś się czegoś?
No strach jest taki, może być taki racjonalny, nie musi być do końca racjonalny. W sytuacjach takiego, jak kilka czynników się składa razem, że jest na przykład ciemno, jesteś w takim miejscu, które wydaje się już mniej przyjazne, to ten strach, taki poczucie jakiegoś zagrożenia rośnie. Jedna rzecz, której rzeczywiście się bałem przed wyjazdem, które jakoś we mnie narastało, to poczucie, bo wiedziałem, że to jest, że z tym będę się musiał mierzyć, to te przeględne psy, o których teraz już kompletnie inaczej myślę, ale rzeczywiście psów takich dzikich, półzliczałych powiedzmy, bo oni mają taką politykę, właściwie to w większości krajów Bliskiego Wschodu, zupełnie inaczej niż na Zachodzie, że uznają, że psy mają prawo tak mieszkać koło ludzi, żyć koło ludzi. Dlatego ich się nie usypia, dlatego ich się nie adoptuje, też nie wpycha na siłę do schronisk. Często ludzie z Zachodu, jak tam przyjeżdżają, to na siłę to robią i wyłapują te psy. I to jest kontrowersyjne, ja też nie chcę jakby specjalnie swojej... Ja też chyba nie mam do końca wyrobionego zdania, bo to jest skomplikowana kwestia tych psów. Aczkolwiek rzeczywiście te psy są i jest dużo tych psów jest agresywnych, albo tak półagresywnych, bo one są bardzo terytorialne, więc to nie do końca jest tak, że ten pies jest agresywny, tylko po prostu broni tego swojego, powiedzmy, swojego zakrętu na drodze. Albo na Ukrainie te psy bronią stacji benzynowych. No ale taki zupełnie obcy jakiś koleś na rowerze to jest idealny obiekt, żeby go obszczekać. Więc ja wiedziałem, że te psy spotkam. Trochę się niestety też naczytałem jakieś historii różnych ludzi pogryzionych i tak dalej, więc jeżeli czegoś się bałem przed tym wyjazdem, to te psy bardzo miałem je w głowie, jak zbliżałem się do tej Ukrainy. W Rumunii jeszcze jest w miarę spokojnie, a na Ukrainie się zaczynają i potem Gruzja, Turcja to jest Saigon, nie? No i to po jakimś czasie, po pierwsze trochę wiedziałem, jak należy sobie z nimi radzić, a po drugie trochę się nauczyłem, a po trzecie już chyba potem mi zaczęło to trochę zwisać po te psy. Jest bardzo taki prosty sposób, który polega na tym, że trzeba jak najbardziej je stonować. Po prostu jeżeli pies biegnie, one właściwie nigdy nie chcą wejść w jakiś taki bliższy konflikt, bo dla nich to jest ryzyko. Też one są, to są bardzo inteligentne psy, które muszą przetrwać, więc one mają wysoki instynkt samozachowawczy. Więc ja nie miałem poczucia, że one chcą mnie ugryźć, no ale jeżeli na przykład podbiega taki owczarek kaukaski, który waży 60 kilo i kłapie paszczą koło twojej nogi, no to nie jest do końca komfortowo. Więc ja też czasami byłem poirytowany, bo po pierwsze bardzo mocno zwalniałem, a jeżeli ten pies był bardzo agresywny, jak już widziałem, że się zbliża do mnie, to zawsze chciałem się zatrzymać. Znaczy najgorszą rzeczą, jaką można robić, to jest przed nimi uciekać, bo one wtedy mogą, wtedy się nakręcają, mogą próbować cię zatrzymać albo nawet jakoś skoczyć i nawet bez jakby takiej super chęci rzeczywiście ugryzienia to mogą, to wtedy to jest coś, co dla nich jest jakby oznaką, że jest powód, żeby przed nimi uciekać, więc zawsze chciałem się zatrzymać i po prostu iść tak długo, aż one nie odpuszczą.
Mhm. I to działało.
I to działało, aczkolwiek ja przestałem to robić, albo nie zawsze to robiłem już jakoś w takich kurach, jak już wracałem, kiedy już byłem po takich powiedzmy 60 takich sytuacjach, albo może nawet 100. Była też taka, chyba najgorszy taki moment, co na jakimś takim zakręcie drogi w takiej środkowej Gruzji, jak jechałem w stronę Kaukazu, kiedy spotkałem taką watahę, myślę, że z kilkudziesięciu psów i musiałem przejść przez jej środek. To była taka dość poboczna droga, już widziałem, że zbliżam i te psy na obrzeżach to były takie słabsze, a potem były takie bardziej agresywne i one były takie po prostu rozstawione, pilnowały tego swojego terytorium. Jak mnie zobaczyły, zaczęły tak powoli warczeć i po prostu wiedziałem, że nie mam żadnej innej drogi, muszę przejść przez środek. I to był taki też wieczór, nie było żadnych ludzi w okolicy i to było dość przerażające. Wtedy jeszcze nie miałem takiego dużego doświadczenia, więc byłem spanikowany, ale znowu się nic nie stało. I po jakimś czasie, po kilkudziesięciu takich sytuacjach stwierdziłem, że chyba jest jakiś taki pattern i te psy nie mają zamiaru mi zrobić krzywdy, bo one się zachowywały w bardzo podobny sposób i rzeczywiście potem wracając już na granicy gruzińsko-tureckiej, przejeżdżałem przez taki bardzo, bardzo górzysty teren takiego kanionu i tam było mnóstwo podjazdów i jechałem w takim gigantycznym upale. I już na podjazdach, jak widziałem te psy, to zacząłem z nimi rozmawiać na zasadzie takiej, że ty, miśku, to nawet nie wstawaj. Już miałem tak dość tego, wchodzenia w tą rolę, że stwierdziłem, że przyjmę jednak trochę taką bardziej buńczuczną rolę i będę mówił, że ja tu rządzę.
Czy ignorance is bliss. Tak,
tak dokładnie tak.
Zignorowanie ich to było rozwiązaniem. Okay.
Ale były też takie super, niektóre z tych psów były super kochane. Poznałem po drodze Polaka, który adoptował psa w Gruzji, potem próbował się z nim wydostać i się okazało, że to jest jakiś koszmar w ogóle, strasznie trudno to zrobić.
Takie biurokratycznie w sensie.
Tak.
No, myślę, że jakby go wziął do plecaka i poszedł z nim, to
chyba tak by mógł zrobić.
To by go miał po prostu. No dobra, ale wiesz co, bo jakby wspomniałeś o tych podjazdach, oczywiście to jest jakby górzysty teren, no, męka, taka fizyczna męczarnia. Kolarze mają w sobie, myślę, że wszyscy coś z takiego uwielbienia, takiego umęczenia się, no nie? Chciałam zapytać o inny rodzaj zmęczenia, o takie zmęczenie monotonią, bo podejrzewam, że trochę tych dróg, do których jechałeś, było no, po prostu po płaskim i długo po płaskim. No nie? Albo po takim monotonnym, tak wspomniałeś, pustynia, wiesz, jak pomyślę sobie te tereny Rumunii, czy nie wiem, jak to się jedzie przez Węgry, przez tą pusztę na przykład, tam, no to jest po prostu jedziesz po płaskim i jedziesz, i jedziesz, i jedziesz. Jak sobie radzisz z monotonią podróży?
Chyba muszę zacząć od tego, że większą monotonią dla mnie było pakowanie i to jest coś, co mi jakoś zaczęło w pewnym momencie mocno doskwierać w drodze powrotnej już, bo ona była dużo dłuższa. Po prostu miałem strasznie dość tego, że każdy mój biwak oznacza, może też ja nie mam takiej wprawy albo taki schemat tego, jak się rozpakowuje. W każdym razie zawsze rozpakowywałem prawie wszystko, nie? Bo się okazywało, że śledzie do namiotu zostały na samym dnie torby. No i przez to, że miałem tych rzeczy tak dużo, to po prostu pakowanie tego i rozpakowywanie zajmowało mi strasznie dużo czasu. No to liczyłem takie półtorej godziny w jedną i w drugą stronę, czyli 3 godziny dziennie to pakowanie. I ta monotonia dużo bardziej mnie doskwierała, bo to coś było takiego, co uznawałem, że ja muszę zrobić po prostu, żeby się rozbić, nie? Że to jakby nie chcę tego robić, a muszę. A samą monotonią jazdy to znowu jest tak, że tutaj pozwalałem sobie na dużo na przykład przerw, albo ja uwielbiam pić kawę i dla mnie kultura kawowa jest super ważna i właściwie cierpię, jak przejeżdżam przez każdą miejscowość, przy której widzę, że jest jakiś taki mały bar i jak najwięcej miejscowych, już sobie wyobrażam, że ja tam za chwilę się rozsiądę i będę pił kolejne espresso gdzieś tam na przykład w Rumunii. Więc raczej rzadko mi taka doskwierała. No oczywiście są takie momenty, kiedy już naprawdę ci nie chce jechać na rowerze, ale wtedy zazwyczaj albo zmienia się coś w krajobrazie przez jakiś czas, albo już w zależności zewnętrznym bodźce, czyli po prostu muzyka albo podcasty. Podcasty są w ogóle super, bo one trwają dużo dłużej. Jak na przykład jest jakiś taki długi odcinek, nie daj Boże, pod wiatr i on się tak strasznie dłuży, to zauważyłem na Ultra, że piosenki tak się szybko kończą i wtedy się okazuje i wiesz, trwa kawałek 3 minuty, patrzysz na licznik i w nic nie przejechałem, nie? Że ten perspektywa czasu tu w ogóle nie pomaga, więc jeżeli jest podcast, który trwa 1,5 godziny, to wtedy pozwala ci to znowu uciec myślami, ale na tym wyjeździe też to trochę było tak, że miałem ten projekt, który taką swoją wizję, którą bardzo chciałem, żeby mi się udała i żeby to wszystko poszło tak, jak chciałem, ale z drugiej strony tak czasem myślałem, kurde, wydałem kupę kasy na to i to są jedyne wakacje pewnie w tym roku, więc to też nie może być tak, że się super katuję tym, nie? Więc jakby jak najbardziej starałem się, żeby to była przyjemność i dlatego jak już miałem dość, to wolałem, stwierdziłem, że to jest czas na przerwę albo nawet na 1,5 dnia przerwy.
No to jest fajny patent. Tak znudziło ci się, to daj sobie czas. No jakby zmień sobie perspektywę tego, nie wiem, przejdź się gdzieś. A powiedz mi, czy takie podróżowanie opłaca się pod względem z jednej strony, nie wiem, twojego doświadczenia, wiedzy, bo włożyłeś w to mnóstwo pieniędzy, mnóstwo wysiłku i czasu. Co wyciągnąłeś z tego projektu i czy to ci się opłaciło?
Wydaje mi się, że czymś, co jest najbardziej wartościowym, to że jest właśnie kompletnie zmienia się perspektywa, percepcja czasu na przykład, nie? Że po prostu, że gdybym spędził te 3 miesiące mieszkając w tym samym miejscu i pracując, te 3 miesiące byłyby takie linearne, a ja mam wrażenie, że w ogóle podróżowanie, czasami nie używam tego słowa, dla mnie to jest takie po prostu taka wycieczka, takie szlajanie się, ja często tak myślę, o tym myślę, po prostu taka przechadzka, że gdzieś tam się trochę tłuczesz tym rowerem, że nie trzeba używać jakichś takich wielkich słów do tego, ale że to trochę wydłuża życie po prostu, bo te 3 miesiące potem w twojej głowie zajmują dużo więcej czasu niż jakiekolwiek inne 3 miesiące, które przeżyłeś, nie? Że po prostu ja potrzebuję też trochę takich bodźców, lubię jak zmienia się perspektywa przed moimi oczami. Jestem w stanie w ogóle, pewnie nie całą, ale bardzo dużą część tej drogi w ogóle odtworzyć w swojej głowie, więc wydaje mi się, że to dużo więcej daje niż można by oczekiwać z tego, ile to trwa i co tak naprawdę się w tym czasie i w tym mieście Nie, w ogóle nie, tak naprawdę nie ma sensu o tym myśleć tak do końca, w taki sposób tego kalkulować. To są rzeczy, które po prostu się bardzo chce i chce się zrobić.
No, wiesz co, myślę, że to się po prostu jakby, kiedy patrzysz na to tak chłodno, wiesz, Excelem, no to wydałeś kupę pieniędzy, tak, omęczyłeś się, spędziłeś mnóstwo czasu i jakby Excel mówi nie bardzo, no nie? Ale jak mówisz o tych śladach w pamięci, to już będzie z tobą na zawsze. Nie? Jakby tego już ci nikt nie zabierze. I tutaj mam pytanie, czy myślałeś o tym, żeby napisać książkę, albo może napisałeś, może miałeś ze sobą notatnik, wiesz, ja jestem taki notatnikowy, że sobie zapisuję jakieś tam myśli, wrażenia, potem na przykład to odtwarzam za jakiś czas i myślę sobie tak, to wcale nie było takie głupie, no nie, albo jak, ale głupio myślałem, znaczy wiesz, nie, że głupio, no nie, i patrzę na to i myślę sobie tak, cieszę się bardzo, że tak zmienił się mój sposób myślenia. No nie, wiesz, robię sobie jakąś taką notatkę z czegoś, potem wracam do tego, mam chyba od, wiesz, tak zerknę na półkę, chyba mam od 2006 roku takie notatniki, co roku jakieś tam, no nie, i potem wracam do tego, myślę tak, kurczę, ale fajnie, że zmieniłem tę perspektywę, ale fajnie, że, wiesz, obawiałem się czegoś, a to potem się okazało czymś tam. Właśnie stąd mam pytanie, no bo oprócz tego, że robiłeś zdjęcia, to właśnie pytanie, czy notujesz to i czy masz w planie na przykład, wydanie książki, albo napisanie książki, albo czy coś ci się roi takie w głowie, taki plan.
Wiesz co, chyba nie. Na tym etapie chyba nie. Po pierwsze dlatego, że albo tak tragicznie piszę, albo mam wysokie wymagania. W każdym razie jak cokolwiek napiszę, to zawsze jestem niezadowolony. Wydaje mi się, jakby myślę, że to pisanie czegokolwiek byłoby taką drogę przez mękę, że ja bym to poprawił w nieskończoność. A poza tym to jest jakoś strasznie trudne. Trochę tak jak w ogóle na przykład, nie wiem, z górami. Że góry są takie fascynujące, a na przykład już potem filmy jakieś takie dokumentalne, czy w ogóle fabularyzowane filmy o wyprawach górskich się robią takie jakieś strasznie nudne. I też wydaje mi się, że taki element trochę bardziej ludzki byłby to wymagany. Gdyby to może było bardziej jakby jakaś fabularyzowana powieść, albo może jeżeli zrobię tego dużo więcej, coś się po drodze wydarzy takiego. Wydaje mi się, że po prostu trzeba mieć jakiś taki talent do opowiadania historii, który jest trochę bardziej uniwersalny niż taka stricte podróż, że pojechałem i wróciłem. Na pewno nie chciałbym czegoś wydawać w formie kalendarium czy po prostu historii podróży, bo wydaje mi się po prostu, że byłoby to nudne. Obawiałbym się tego.
Ja myślę, właśnie, że to mnóstwo ludzi motywuje takie rzeczy, nie?
No tak, sam tak robię z innymi. Może ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie i staram. Zawsze mi się wydaje, że czegoś nie chcę robić, bo to mi się wydaje, że byłoby to głupie. Ale strasznie lubię w ogóle dźwięki i podobają mi się, to też się stało popularne trochę w tym świecie rowerowym, właśnie nagrywanie podcastów czy takich, nawet takich krótkich notatek dźwiękowych. Ja trochę myślałem właśnie o tych różnych formach. Jeżeli już czegoś w takich sferze marzeń, gdybym chciał bardziej więcej jakby takiego materiału robić z tych rzeczy, to chyba wolałbym zrobić film, który też jest trudny. Takiego trochę zbioru obrazów, trochę taki, to było przez popularny taki format fotocast się nazywał, nie? Że to poskładano trochę zdjęcia, może część filmów i do tego jakaś narracja.
Mhm. To zobacz, na przykład Piotr Strzeżysz tak robi czasami, nie? Ma z sobą tam kamerę i jakby pokazuje coś, o czymś opowiada, mówi o jakichś swoich wrażeniach. Czasami to jest takie oderwane od, wiesz, takiego naszego zwykłego postrzegania, ale no właśnie to chyba w tym jest wartość, no nie? Że wiesz, bo ja tak sobie myślę, że kiedy na przykład ja jadę rowerem, to czasami, i to któryś tam podcaście już też wspominał, bo ja sobie czasami na przykład opowiadam odcinek, no nie wiesz, nudzi mi się. Ja mam takie, że mi się czasami nudzi, jak jadę. No nie, jest prosto, równo i mi tak, wiesz, mój mózg zaczyna, no dobra, no, nogi sobie kręcą.
Płynąć, tak.
Tak, i mój mózg zaczyna sobie płynąć i ja sobie zaczynam opowiadać coś. I myślę sobie, że jakbym to kiedyś nagrywał, to może być strasznie głupie albo strasznie fajne. To nie, wiesz, że to jakby trudno mi jest...
No tak, tylko potem trzeba umieć właśnie zdecydować, nie? I to jest to sztuka. No ale jeżeli tego nie masz, to trudno to robić, to prawda. Oczywiście, no i chyba inna sprawa, o której ja teraz też pomyślałem, to ja też mam taką tezę, którą trochę mi też rzeczy, które robię, potwierdzają. Ja często też mówię, że mam wrażenie, że to życie w ogóle się nie zmienia na tym wyjeździe, nie? Że to codzienność jest po prostu inna. Ja się śmiałem, że jak mi znajomi pisali, znasz social media też, jak one funkcjonują, nie? Że ja ci części wysyłałem zdjęcia, jak było super ładnie niż super brzydko.
No tak, proste, nie?
Więc to też jest bardzo mocno social media się tego dokładają, ale jak często ludzie mi pisali, o Jezu, mam, chcę wyjść z pracy, co tam masz tak fajnie, no to ja się śmiałem, że ja też mam taką pracę, nie, że wstaję rano, pedałuję 8 godzin, albo czasu dużo więcej, weekendów wolnych nie ma. To tak trochę, im więcej się tego robi, to się tak trochę ta romantyczna część odpada, bo mam wrażenie, że to życie jest takie podobne, nie? Tylko trochę w innym miejscu, ale że ono się jakoś specjalnie nie zmienia, więc ja też trochę nie chciałbym iść w tą tezę, że koniecznie trzeba ruszyć gdzieś, żeby coś przeżyć, bo mi się wydaje, że to nie musi dla wszystkich działać, nie? Że działa dla mnie i super, ale to też nie musi tak być. I może rzeczywiście moje przemyślenia w trakcie tego wyjazdu byłyby wartościowe, ale też może wcale nie.
No jest ciepło i jest ciepło, nie? Ale wiesz, do czego zmierzam, że jakby oczywiście te przygody, które mamy rowerowo, których tam gdzieś wspólnym mianownikiem jest rower albo jakimś tam czynnikiem jest rower, są ciekawe, ale bardzo ważne jest to moim zdaniem, co powiedziałeś na samym początku, że twoje przygotowanie do tej podróży to była taka otwartość, tak? Że jadę chłonąć tę drogę. Nie potrzeba jechać wcale bardzo daleko, żeby mieć taki mindset na tego, jadę chłonąć to, co się wydarzy. No nie jadę chłonąć te kilka podjazdów, albo nie wiem, mam godzinę, dwie i jadę sobie chłonąć te dwie godziny. Wiesz, mnie się wydaje, że przynajmniej z tego, co obserwuję, no to dużo jest takich, wiesz, o, jest piękna pogoda, idziemy na rower i to jest super, ale z drugiej strony, jak jest pogoda dla koneserów, nie chcę powiedzieć, że brzydka, nie, ale jak jest pogoda dla koneserów, to ty też możesz gdzieś pojechać i też jak będziesz osobą otwartą na coś, na to, co przyjdzie, to też może być fajna przygoda. To wcale nie musi być wielka rzecz, to wcale nie musi być ogromna historia. Ja na przykład pamiętam, kiedyś wybrałem się na przejażdżkę, stwierdziłem, że przepłynę promem na drugą stronę Wisły i pływałem tym promem tam i z powrotem, strasznie żałując, że nie miałem ze sobą mikrofonu, bo facet, który obsługiwał ten prom, opowiadał tak niesamowite historie. I nagle myślisz sobie, w życiu nie sądziłem, że będę miał taką, no mimo wszystko przygodę, taką informacyjną, taką, wiesz, ktoś będzie fajnym gawędziarzem.
Do tego, co teraz powiedziałeś, to właściwie są dwie rzeczy. W kontekście jeszcze trochę na przykład zapisywania tego albo w ogóle rejestrowania jakoś, to myślę, że kolejnym aspektem jest to, że to rejestrowanie trochę odcina, co coś teraz się dzieje. Często miałem takie wrażenie, że po prostu tak dużo chłonę różnych bodźców, że potem potrzebuję taki czas, że właściwie siedzę na skraju namiotu i dopiero przetwarzam w głowie. I myślę, że gdybym był bardzo nastawiony na to, żeby rejestrować, no wiadomo, że jeżeli piszesz, to jest dużo prostsze, możesz sobie zrobić notatkę, nawet po czasie, ale jeżeli rejestrujesz na przykład dźwięk albo robisz zdjęcia, to trochę stawia zawsze taką trochę barierę pomiędzy tym, co ty robisz, a co się dzieje i trochę mam wrażenie, wtedy ty mniej chłoniesz, a trochę bardziej jesteś nastawiony na to, żeby, wiadomo, że to jest technicznie, trzeba to dobrze ogarnąć i trochę się na tym skupić, żeby to już powinno.
No tak, myślę, że jest 100% tego, co mówisz, że wiesz, jak na przykład, nie wiem, idziesz na plażę po prostu, żeby sobie pochodzić po piasku, to czujesz, że ten piasek jest jakiś i sobie idziesz i się na tym skupiasz, a jeżeli idziesz nagrać wideo na plażę, to już jest zupełnie inaczej. Już patrzysz bardziej w ten aparat, w to, jaki dźwięk nagrasz. Jaką masz relację z tym sprzętem? Bo czasami ludzie mają relację ze sprzętem, a czasami nie mają. W sensie, wiesz, jakby to jest takie love or hate.
Jeśli mogę, tylko jeszcze wrócę do tej pogody, bo też ja czasami sobie myślę na tej wyprawie, że po prostu ja muszę się pokazać w takiej wyprawie, bo jestem piekielnie leniwy, nie? Co jest w ogóle super śmieszną w ogóle myślą, ale trochę tak jest, bo jechałem na tym wyjeździe w 2019 roku była piekielnie kiepska wiosna, nie? I ja jechałem główną część przez Polskę w takiej temperaturze 5 stopni deszcz i to są takie warunki, w których nigdy w życiu jeszcze, jak jest maj, oczekujesz, że będzie fajnie, wyjdziesz na rower, a ja tak jechałem przez jakiś tydzień taki w równym deszczu i to też było takie doświadczenie, że teraz myślę, że fajnie, że to też dało trochę jakiegoś innego kolorytu tej całej sytuacji, a oczywiście gdybym tak miał wyjść w ten deszcz tak normalnie z ciebie domu, to nigdy w życiu, więc to, że już jakby pakujesz się w tej sytuacji, gdzie nie ma odwrotu trochę, bo trochę nie mam co zrobić, nie? No, ewentualnie mogę zadzwonić po jakąś ciężarówkę, żeby mi spakowała z tym rowerem i zawiozła do domu, ale tego nigdy nie zrobię, to jest dużo łatwiej się motywować już, kiedy jesteś na takim trochę dalszym etapie, dla mnie na przykład, nie? Że to jest dużo łatwiej mi wyjść na rower z namiotu niż po prostu z domu. A co do rowerów, moja dziewczyna ostatnio zapytała, jak ma na imię Bullet czy coś, nie wiem, czy jakoś go nazywam. Tak, to są narzędzia, ale takie które się lubi po prostu. Wydaje mi się, że to jest tak, że one nam pozwalają robić te rzeczy i są taką mega obietnicą. Ja zawsze mam wrażenie, że w sklepach takich outdoorowych czy rowerowych jest takie samo poczucie jakiejś takiej obietnicy, ale to trochę takiej motywacji, że te przedmioty pozwalają nam robić jakieś rzeczy. I te rzeczy to jest coś, co nas tak naprawdę ciągnie, ale mniej lub bardziej uznajemy, że potrzebujemy tych przedmiotów, żeby to osiągnąć. No i tak jest z rowerami, nie? Że po prostu nie da się bez roweru dojechać na rowerze gdzieś, ale pytanie, czy to musi być taki, czy inny, to już jest zazwyczaj kwestia tego, jak bardzo się jest nastawiony na jakiś konkretny sprzęt albo się do tego przykłada wagę. Ja lubię rowery, traktuję je jak totalnie jako narzędzia, no ale mam ich kilka.
Dobra, no to spowiadamy się. Ile masz tych rowerów?
6. Bo nie wiem, czy uznajemy, że na przykład jest taka sytuacja, że mam tam ramę, nie, ale jedno koło.
Nie, 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 kompletny rower. Tak, co to są za rowery i ile ich jest?
Mam Bullita, mam Ostre, które jest jednym z moich ulubionych rowerów, bo czuję się cały czas ostrykołowcem i uwielbiam ten styl jazdy. Pracowałem też jako kurier i ten taki rodzaj. Ja tak jeździłem trochę po miastach. Znaczy to też mi dało dużo, dużo pewności siebie, nawet jeżdżąc po jakichś bardzo zatłoczonych miastach na przykład. No jazda Bullitem po takiej sześciopasmówce w Stambule jest wyzwaniem naprawdę dla doświadczonego kuriera. Więc mam Ostre, mam taki all-road, który startowałem na RTP, mam takiego bardziej gravela, który... No teraz jest, ta rama została pożyczona kumplowi, mój przyjaciel spawał tą ramę i na niej podróżowałem dość dużo na Islandii. Chłopcy właśnie otwierają swoją markę produkującą, będą robić ramy stalowe, bardzo polecam. Mam taki miejski rower przerobiony ze starej szosy i mam jeszcze BMX-a i jakąś starą holenderkę. Co do bolita, to na przykład w pewnym momencie potrzebowałem pieniędzy i pomyślałem tak, Jezu, nie używam teraz tego roweru, bo ja nie jeżdżę też nie na co dzień, najczęściej po prostu biorę Ostre, bo ważę 7 kilo i kiedyś Krzysiu Gubański, którego pewnie poznałeś, zrobił taką ankietę, gdzie trzymasz swoje cargo, nie? Bo zawsze przetrzymywanie cargo gdzieś tam jest problemem i ja byłem jedną z kilku osób, które kliknęły, że w mieszkaniu. Ja na przykład tego bolita, to jest fajna anegdota jeszcze a propos noszenia bolita. Mój bolit obładowany ważył 70 kg, czyli tylnik rowerowy na wyprawie 140. W dół super, były takie odcinki, że naprawdę bolit się świetnie prowadzi na zjazdach i żałuję, że tam nie miałem GoPro, bo był taka kręta droga w Turcji, gdzie po prostu zapieprzałem ile się da. Miałem wtedy świeżo zalane hamulce, więc też łatwiej. W górę trochę gorzej, nie? Ale noszenie roweru było absolutnie tragiczne, a były takie dwie sytuacje, kiedy musiałem go przenieść. Teraz to jak jechałem przez Bułgarię, okazało się, że kompletnie nie miałem wody, skończyła mi się po prostu woda i jakby nie mogłem znaleźć na po Google żadnego sklepu w okolicach i jechałem taką drogą, która była oddzielona, taki barierki stalowy. Dojechałem i właśnie widzę, że jest stacja paliw, tylko ona jest po prostu po drugiej stronie tego wszystkiego. I musiałem przejść przez dwa pasy jezdni, przenieść ten rower, znaczy tak nie byłem w stanie go podnieść w całości, ale najpierw podnieść przód, wpakować na to, potem zdjąć z drugiej strony i dwa razy, co było straszną jakąś mordęgą. Kiedy wreszcie udało mi się dostać tej stacji, to właśnie powiedzieli, że to była jakaś północ, że mają rozliczenie i że nie mogą nic sprzedać żadnego picia. Ja byłem już jakieś 6 godzin bez płynów, więc powiedziałem, że okej, to w takim razie ja tu sobie usiądę, wezmę tą kolę i dużą butelkę wody i poczekam, aż oni otworzą tą kasę i tam siedziałem chyba z 2 godziny w tym miejscu. I też dużo w ogóle było, ja wpychałem ten rower bardzo często i to jest taki dodatkowy, inny rodzaj wysiłku, który oprócz kręcenia normalnie nogami na wyprawach zawsze jest, bo ja lubię znaleźć sobie takie odosobnione miejsce na biwak. Często jakoś się znajdowało tak na wzgórzu, nie? Ja z tym bardzo ciężkim rowerem tak go wpychałem po drodze przez jakąś rozbuchniętą ziemię.
Szacun, bo to wiesz, bo to ja zdaję sobie sprawę, ile to może ważyć. Wiesz, tak, 70, pchanie 70 kilo i podnoszenie tego i kładzenie gdzieś tam, to jest jakby... 70 kilo jak 70 kilo, to jest 70 kilo bardzo nieporęczne.
Długie, tak. No sam rower nawet, rower jest ciężki, nawet sam bulit tak go noszę. No i ja rzeczywiście ja go trzymam w domu, w mieszkaniu, mieszkam na piętrze w Poznaniu, więc ja go wnoszę i jak się go postawi do pionu, to tam jest się w stanie go jakoś zgiąć, ale tak, żeby go wnieść, ale no, więc często jest tak, że po prostu biorę inny rower, no i myślałem, że okej, nie używam go, no ale z drugiej strony, kurczę, no po prostu już go mam, on też jest, jakby ktoś mi powiedział, że chce za niego mniej zapłacić, bo ma te ślady po nartach. Długo mi zajęło, zanim nauczyłem się je dobrze montować i miałem takie wzdłuż ramy, nie? I one tak nart są bardzo ostre i tak obijały tylne widełki i tam są takie wcięcia. Jak ktoś mi powiedział, że ta rama zniszczona, a dla mnie to jest ślad tej wyprawy, to bym powiedział, daj sobie spokój. Więc raczej tak, bulit czeka na moment, kiedy będę miał psa albo dziecko, no i chyba się go nie pozbędę. Ale też mam jeszcze jeden pomysł na wyprawę.
To super, że wyprzedasz moje pytanie i słucham.
To wyprawa z kajakiem.
I taki bike rafting, tak?
No właśnie, bardziej kajak taki, który pozwala mi dopłynąć do brzegu, znaczy dojechać do brzegu i potem z kajakiem przedostać się na drugą stronę, bo to też znowu otwiera mapę.
Okej. Okay. Jaki masz pomysł na montowanie kajaka? W sensie taki krótki kajak i cargo, czy jakby...
Nie. Myślę pierwsze o takim już bardziej klasycznym rowerze. No i właśnie też pracuję nad tym, w jaki sposób. No kajak, albo rower będzie na kajaku, albo w takiej bojce.
W sensie jak rower na kajak, to jakby ogarniam? Ale w sensie nie ogarniam drugiej strony.
Nie, wiesz. To nie. Przyczepka.
Aha, okej.
Okay. Taka jednoosiowa i wtedy to całkiem sprawnie działa.
To jest spoko. Wiesz, ja myślałem, w ogóle zastanawiam się nad wybraniem się na taki właśnie pack rafting. Pływam dość dobrze, ale nie jestem wielkim przyjacielem wody, rzeki i tak dalej, więc gdzieś mi się roi z tyłu głowy właśnie taki pack rafting. Wiem, że jest jakaś tam ekipa, która organizuje takie wyjazdy i właśnie, że wiesz, jedziesz sobie rowerem w górę rzeki do jakiegoś tam miejsca i potem, wiesz, pakujesz to na taką tratwę, czy taki dmuchany ponton. No nie, bo jakby ten ponton dmuchany jest łatwo zabrać na rowerze.
Tak, nie?
I potem sobie spływasz już z tym rowerem przypiętym do pontonu i to gdzieś tam, powiem ci, roi mi się w głowie, żeby coś takiego spróbować. Nagle nie jest to wyjazd rowerowy, ani tam pontonowy, ani kajakowy, tylko nagle to jest po prostu jakby taki trip, no nie? I zobaczmy, co wyjdzie.
Szalenie w ogóle rozszerza ilość możliwości i też takich sytuacji, w której możesz się znaleźć i też robi, też tak trochę się wyrywa konkretnym schematom i też jakimś takim kliszem, które musisz wpaść, że wiesz, że to jest albo szosowe i trochę takiej kulturze też, nie? Bo po prostu zawsze jest jakieś takie bardzo mocno, ta kultura konkretnej dyscypliny też bardzo mocno narzuca, jak to trzeba robić. Że to jest oczekiwane bardziej, że jak to łamiesz tak super świadomie, nie? Nawet tak, że po prostu, że jak chłopaki jeżdżą na MTB, to z włosami na nogach, a jak na szosie to bez, nie? Że po prostu i na cały ten, cała ta obudowa tego wszystkiego też bardzo mocno narzuca. A są takie gdzieś takie fragmenty, gdzie myślisz sobie, okej, okay, zrobię to tak. Nie wcale dlatego, żeby być jakimś przekornym, no można po prostu by złamać te konkretne zasady i zrobić to zupełnie po swojemu albo inaczej, tylko dlatego, że myślisz sobie, okej, okay, to jest jakaś nisza, albo to jest właśnie coś, co cię pociąga, albo to no, jakoś się udaje zrobić.
Ja myślę, że z tego się wzięło na przykład MTB, że ktoś po prostu wziął rower i powiedział, a ja nie chcę tak, a ja będę to robił inaczej, no nie? I jest.
Albo fatbike na przykład, tak. Który można dojechać na biegu południowy, nie?
No,
który super. Też daje inne możliwości.
Super, Karol, bardzo, bardzo dziękuję ci za to, że znalazłeś czas, że chciałeś się podzielić swoją historią. Trzymam kciuki za kolejne wyprawy, będę śledził i nie odpuszczę ci, bo skoro to ma być jedyne medium, w którym ty się będziesz dzielił na razie tym, to ja służę kanałem i medium do tego, żeby o tych twoich wyprawach opowiadać.
Super. Dzięki za twój czas i super, co robisz.